drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w czwartą niedzielę wielkanocną. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Powołani do budowania rodziny ludzkiej. To tytuł przesłania papieża na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który obchodzony jest właśnie dzisiaj. Papież na wstępie podkreślił, że w obecnych czasach ciągle wieją lodowate wiatry wojny i ucisku. W orędziu Franciszek napisał: często jesteśmy świadkami zjawisk polaryzacji, a jako Kościół zainicjowaliśmy proces synodalny i odczuwamy pilną potrzebę podążania razem, pielęgnując wymiar słuchania, uczestnictwa i dzielenia się. Razem ze wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli chcemy przyczynić się do budowania rodziny ludzkiej, do leczenia jej ran i do prowadzenia jej ku lepszej przyszłości, dodał. Franciszek podkreślił, że Kościół synodalny wsłuchuje się w Boga i świat. Musimy wystrzegać się mentalności rozdzielającej kapłanów i świeckich, która uważa tych pierwszych za protagonistów, a drugich za wykonawców, i realizować misję chrześcijańską jako jeden lud Boży, świeccy i pasterze razem, zaznaczył papież. Walka z Bogiem będzie katastrofą i ruiną całego ładu życia społecznego, politycznego i narodowego. Będzie zagładą kultury i kresem dla pokoju. Te wypowiedziane blisko 60 lat temu słowa błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego przypomniał ostatnio na Jasnej Górze arcybiskup Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył w jasnogórskiej bazylice wieczornej mszy, będącej częścią uroczystości święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Trzeciomajowe uroczystości na Jasnej Górze były także formą ogólnopolskiego dziękczynienia za życie i posługę oraz niedawną beatyfikację prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. W homilii arcybiskup Depo przypomniał słowa prymasa wypowiedziane 29 marca 1964 roku. Rozumiemy, co znaczy Bóg w dziejach naszego narodu i naszego polskiego państwa. Rozumiemy, co znaczy Bóg w programach i prawach i konstytucji narodu i państwa. Ale rozumiemy także, co oznacza nieszczęście walki z Bogiem. Jest to nie tylko nieszczęście dla Kościoła, ale nieszczęście dla rodzin i dla każdej duszy. Jest to nieszczęście dla państwa i narodu, dla życia gospodarczego i społecznego, oceniał błogosławiony kardynał Wyszyński, którego słowa przytoczył metropolita częstochowski. Za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, jednego z patronów Polski, w tym roku będziemy modlić się o pokój w Ukrainie i o pomyślności dla naszej ojczyzny, zapowiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. W tym roku za wstawiennictwem świętego polecać będziemy Bogu sprawę pokoju w Ukrainie oraz pomyślności dla naszej ojczyzny, zapowiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zachęcił do włączenia się parafii do modlitwy nowennowej, która potrwa do 16 maja. Święty Andrzej Bobola, jezuita, nazywany jest apostołem Pińszczyzny i Polesia. Był gorliwym kaznodzieją i spowiednikiem. Chodząc po wioskach od domu do domu i nauczając, przyczynił się do tego, że wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Otrzymał nawet przydomek łowca dusz, duszochwat. Jego postawa zrodziła jednak wrogość ortodoksów, która w czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść.
W drodze.
A teraz przechodzimy do spraw lokalnych. Niektórzy zaczynają pielgrzymować, gdy w ich życiu dzieją się dobre lub złe rzeczy. Niektórzy ruszają na szlak, by pozostawić za sobą złudzenia, by ukoić żal, ból, by spotkać się ze sobą. Zanim wyruszą na drogę wiary, wszak temu służą pielgrzymki do świętych miejsc, warto zacząć od najbliższego miejsca, które może zwiastować nam jakąkolwiek duchową przemianę. I to czasem na jakimś wzgórzu wokół naszego domu, w jakiejś wspólnocie lub na lekcji religii możemy spróbować wyjść na szlak, zanim ruszymy do świątyń, katedr i klasztorów. Proponuję teraz Państwu takie nasze lokalne spotkanie z wiarą i poszukiwaniem Boga przez ludzi młodych, zachęceni przez swoją katechetkę. Przychodzą do kościoła świętego Jakuba w Gdańsku przy ulicy Opackiej, obok katedry Oliwskiej. Tam uczestniczą w lekcjach, podczas których słuchają pielgrzymów. Słuchają ich refleksji przyniesionych z drogi. Do tego kościoła zajrzała redaktor Anna Rembas tuż przed swoim kolejnym Camino. Znalazła tam taką oto opowieść o poszukiwaniu i pielgrzymowaniu za progiem swojego domu podczas nietypowej lekcji.
Ja jestem Nikola Wójcik, chodzę do trzeciej klasy ponadpodstawowej i uczę się w liceum ogólnokształcącym numer 9 w Gdyni.
Anna Hochleitner, 9 liceum w Gdyni imienia Józefa Piłsudskiego i doradca metodyczny w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Od szkół ponadpodstawowych jestem. Mamy uczennicę, która prowadziła prezentację w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, tak? W pierwszej klasie prowadziła prezentację o tej drodze świętego Jakuba. W trakcie zaczęła mówić, że jej kuzyn idzie, jest w drodze. Kontaktowaliśmy się z nim, nagrywaliśmy filmiki, żeby go wspierać na tej drodze i też się umówiliśmy, że jak zakończy tę drogę, to przyjdzie do nas do szkoły. Od września rozpoczęliśmy w szkole taki projekt innowacyjny. Jestem doradcą metodycznym w Centrum Edukacji Nauczycieli. Polega ten projekt na tym, że zaprosiliśmy pielgrzyma Romana Ziębę, który szedł przez Amerykę. Kolejne spotkanie było również z nim, który szedł przez Skandynawię. A teraz mamy spotkanie z pielgrzymem, który szedł tutaj z naszego terenu, z naszego regionu pomorskiego.
Z Gdyni.
Z Gdyni. A zakończy się ten projekt naszym wyjazdem, naszą pielgrzymką do Gieczwałdu. To będzie autokarowa pielgrzymka.
Kiedy planujecie?
No, patrzymy na możliwości. Wtedy, kiedy skończą się matury, tak? Kiedy skończy jest czas wycieczek, wyjazdów, to wtedy chcemy pojechać. I ta innowacja jest skierowana do jednej klasy, do trzeciej G, bo to mogę realizować w czasie lekcji z tą klasą. I dlatego my jesteśmy tutaj też, tak?
Czyli to jest pewien etap,
to jest, tak,
pewien proces.
Etap. Wszystkie te lekcje są nagrywane po to, żeby później był materiał dla innych nauczycieli religii, ale nie tylko, bo na tych lekcjach otwartych, kiedy byliście zaproszeni goście, to też nie jest pierwsza i ostatnia lekcja z nim. Będziemy dalej iść do innych szkół, bo my chodzimy do trzeciego ogólniaka, do innych szkół z tymi gośćmi, których mogą poznać uczniowie.
I tam robicie te prezentacje.
Tam zaproszeni goście mają możliwość opowiedzieć swoją historię.
To ciekawe lekcje religii.
U nas jest taki zwyczaj w szkole, że jeśli ktoś coś zasmakował i to jest pasjonatem to i chce się tym dzielić, dzielić. To nie wychodzi, ja nie naciskam, tylko oni sami.
To są lekcje, które chyba bardziej zapadną w pamięć niż te lekcje w sali szkolnej.
Oni są moim wsparciem, no, oni ewangelizują, ewangelizują naprawdę. To nie ja, to są ich talenty, ja bym nie mogła tego nagrać. Ja jestem słabiutka technicznie, oni to wiedzą, moi uczniowie, ale po to Pan Bóg stawia na drodze takie osoby i oni są dla mnie autorytetami w wielu dziedzinach, więc cieszę się, że są chętni, że mogę na nich liczyć, że oni tutaj wiedzą, jak to nagrać. Wiem, że mają swoje doświadczenia i odwagę i też się dzielą tym, też należą do różnych wspólnot, więc ja jestem wielką fanką młodzieży i uważam, że trzeba jak najwięcej pokazywać żywy Kościół i osoby, które doświadczyły żywego Pana Boga i dlatego te spotkania, czy właśnie oni, którzy mówią na swoich lekcjach, przygotowują te lekcje, bo też oni prowadzą lekcje, to nie to, że jest odwrócona lekcja, to się tak nazywa fachowo. Te różne pomysły, to nie jest mój wymysł, bo to jest jakoś tak samo przychodzi. Ta uczennica mówi o tym. Ja tutaj tego pana Romana Ziębę wzięłam. Mówię, kurczę, idzie człowiek, się nazywa ta innowacja. Ale on teraz właśnie się szykuje, pan Roman Ziemba idzie do... Będzie teraz przez Hiszpanię będzie szedł, ale tutaj właśnie pan Roman, myślę, jak wspominasz spotkanie z panem Romanem Ziębą?
No, moim zdaniem spotkanie z panem Romanem było naprawdę fantastyczne. Wielu rzeczy ciekawych się dowiedziałam o tym, jak wygląda kultura, czy to w Ameryce, czy w Skandynawii, jak oni tam odbierają Pana Boga, jak oni mu oddają tam cześć i powiedzmy, że naprawdę zainteresowałam się samym tym, bo przeczytałam tą książkę Krzyż Ameryki właśnie autorstwa pana Romana. No i osobiście ja jestem zafascynowana jego w ogóle taką siłą woli, że jest w stanie sam z siebie iść i modlić się z czystej dobroci serca. Dla mnie to jest w ogóle fenomenalne.
No i to spotkanie dzisiaj w kościele świętego Jakuba tutaj w Oliwie przy katedrze pokazuje mi też, jak ważne są takie małe kamienie milowe na drodze młodych ludzi.
No ja osobiście do ostatniej chwili tak na dobrą sprawę nie wiedziałam, czy przyjadę. Nie wiedziałam, czy w ogóle mi się chce tu przyjechać, bo z jednej strony lekcje...
Lekcje nie są obowiązkowe, jak to jest? Pani nie stawia przecież dwój za to, że młodzież nie przychodzi na religię.
Nie, pani Ania daje bardzo dużo wolności i swobody każdemu. Daje właśnie to, że możemy sami się rozwijać, no ale jeżeli chcemy pomocy, no to zawsze od pani Ani otrzymamy.
Ale naprawdę to jest niesamowita młodzież. Oni mają pierwszą lekcję zawsze w planie religii. Dlatego oni są niesamowici,
przychodzą?
To są pielgrzymi na pierwszą lekcję religii. W jedny mamy w poniedziałek i we wtorek mamy, tak? I zawsze to jest pierwsza lekcja, więc ja naprawdę, ja myślę, że dużo od nich czerpię, tak? Że takie świadectwo dają, że przychodzą.
Jestem też tylko człowiekiem i nie zawsze mi się chce wstać na tą 8 rano, bo to zawsze trzeba się wygramolić z łóżka, jechać autobusem, jeszcze zimno, gorzej jak jest zima, ale zawsze fakt, że mogę posłuchać i dowiedzieć się czegoś nowego. Wiem, że też jest luźna atmosfera na tych lekcjach, że nie jest to jakiś rygor, który jest postawiony, tylko na spokojnie mogę sam sobie przyjść, porozmawiać. No to moim zdaniem fajna jest taka lekcja, że można przyjść i dowiedzieć się właśnie jeszcze czegoś nowego właśnie.
Oni potrzebują, żeby ktoś przy nich był, nie? Żeby ktoś tylko ich wysłuchał. Na lekcji religii u mnie można jeść, pić, mogą zrobić sobie herbatę. Tylko w czasie modlitwy, kiedy jest modlitwa, to wiadomo, że tego nie ma. Ale żeby czuć się jak w domu i żeby... Tak, swobodnie, dobrze się czuli, tak? Jak była pandemia się zaczęła, to był taki pomysł mój, co tu zrobić w czasie pandemii i uczniowie sami na tej drugiej lekcji zgłaszali się i dzielili się Słowem Bożym z danego dnia. Pamiętasz to,
tak,
Nikola?
Pamiętam, że mieliśmy przeczytać Słowo Boże z danego dnia, sami wyciągnąć z niego jakieś wnioski
podzielić
i się nimi podzielić.
I ja wielokrotnie płakałam. To były online, ale takie to wypowiedzi były z różnych klas. To naprawdę to jest podstawa. Pismo Święte, Słowo Boże, Eucharystia, sakramenty, to jest podstawa.
Ostatnie miesiące, ale też 2 lata pandemii pokazały, że są rzeczy, które wymykają się nam ze względu na rygory pandemiczne. Okazało się, że nie jesteśmy wcale tymi, którzy decydują o świecie. To jest też wezwanie do pokory, bo nie mogliśmy ruszyć na pielgrzymi szlak. Może więc przed wyjściem na nową drogę warto zatrzymać się w pobliskim kościele, albo gdzieś przy kapliczce, na nabożeństwie majowym. Na taki wewnętrzny, duchowy spacer zapraszała redaktor Anna Rębas.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz słowo o pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Z magazynu Centrum Kryzysowego Caritas w Gdańsku wyruszyła kolejna ciężarówka z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy. To już 7 tego typu transport. Tym razem pomoc trafi do Lwowa. Jak podkreślał ksiądz Andrzej Wiecki, zastępca dyrektora Caritas, ten transport ma docelowo dotrzeć do Lwowa, gdzie znajdują się księża z naszej diecezji pracujący na Ukrainie. Transport składa się z paczek, które były wcześniej przygotowane przez parafię. Na szczególne wyróżnienie zasługują 2 – podwyższenia Krzyża Świętego z Pruszcza Gdańskiego i Świętego Floriana z Kolbut. Tylko one dostarczyły bardzo dużo, bo ponad 200 kartonów. Każdy kolejny transport to odpowiedź na potrzeby, które zgłaszają duchowni pracujący za wschodnią granicą. Na Ukrainie zmieniają się potrzeby, a tym razem najwięcej próśb pojawiło się o duży zapas kaszy gryczanej. Do tej pory na Ukrainę Caritas Archidiecezji Gdańskiej wysłała już ponad 190 palet żywności i produktów pierwszej potrzeby. W przeliczeniu to ponad 180 ton pomocy humanitarnej, która trafiła do różnych regionów Ukrainy. Wszystko, co było w magazynie, zostało wydane. Bardzo prosimy, jeżeli to jest możliwe, o przynoszenie darów, którymi będziemy mogli dzielić się i zawozić na Ukrainę, ale też wspomóc rodziny, które przyjmują Ukraińców tutaj, w naszej diecezji, apeluje ksiądz Wiecki. Najbardziej potrzebujemy żywności długoterminowej, mąki, cukru, kaszy i ryżu. Wszystkiego, co można przerobić i łatwo ugotować. Dary można przynosić do magazynu Centrum Kryzysowego Caritas w Gdańsku, który mieści się przy ulicy Ku Ujściu 58, lub przekazywać za pośrednictwem parafii.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Przy mikrofonie redaktor Piotr Piotrowski z tygodnika Gość Niedzielny. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
A zaczniemy od dziękczynienia. Tyle dzieje się wokół nas. Warto też za to dziękować. Dziękczynne wotum. Papież Franciszek pobłogosławił korony, którymi zostanie ozdobiony obraz Matki Bożej Pocieszenia, znajdujący się w Bazylice Morskiej w Gdyni. To jest ten kościół przy Świętojańskiej.
Tak jest. Historyczny kościół przy ulicy Świętojańskiej, a wydarzenie, o którym wspomniałeś, miało miejsce 27 kwietnia w trakcie audiencji generalnej na placu Świętego Piotra.
I tam był metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Wojda.
Tak jest. Tam był ksiądz Skalski, kustosz Bazyliki Gdyńskiej Morskiej. Papież dokonał poświęcenia koron, które zostaną umieszczone na właściwym miejscu, czyli na wizerunku Matki Bożej. 12 czerwca to jest też przecież rocznica wizyty papieża.
I warto podkreślić, że te korony zostały wykonane przez Mariusza Drapikowskiego.
Rzeźbiarza, twórcę,
tak. Przepięknych
dzieł. Wotów.
A złotą biżuterię do wykonania tych koron przynieśli po prostu parafianie. Bardzo chwalebne.
Tak było.
Ciekawa sprawa, bo nominacja z Rzymu, zostaniemy jeszcze przy tym kontekście watykańskim, jest kolejny gdański misjonarz miłosierdzia, powołany przez samego papieża Franciszka.
Ojciec Artur Piwowarczyk, czyli oblat, który posługuje w gdańskim klasztorze, został misjonarzem miłosierdzia. To jest taka inicjatywa papieża, która została uruchomiona w roku miłosierdzia, a służy temu, żeby z sakramentu spowiedzi świętej mogli skorzystać też ci, którzy dokonali najcięższych grzechów.
I to jest przywilej papieża, tak którym jest. Dzieli się z innymi kapłanami oddelegowanymi przez samego
tak jest.
Ojca
I takich,
Świętego.
Takich misjonarzy miłosierdzia mamy w tej chwili 4 w naszej archidiecezji. Wszyscy są zakonnikami.
No to co dzieje się jeszcze w naszej archidiecezji?
Dalej, tak.
Za chwilę jeszcze o tym powiemy, pewnie na końcu. Mhm. Ale ciekawa sprawa, bo przyglądamy się od czasu do czasu, kto wstępuje do seminarium duchownego.
A mamy okazję się temu przyjrzeć, bo dzisiaj jest niedziela. No, dobrego pasterza.
No właśnie. I są nimi na przykład kulturoznawca, fryzjer, hodowca owiec czy sportowiec. Tak to jest w przypadku diakonów i kleryków z gdańskiego seminarium duchownego. Ciekawe.
Bardzo ciekawy tekst księdza Macieja Świgonia. Ja serdecznie Państwa zapraszam do lektury tego tekstu.
I tytuł jest też ciekawy.
Tak
czego
jest.
Ty ode mnie chcesz?
Myślę, że świetna analiza tego, jak dzisiaj właśnie wygląda dzisiejszy kleryk. I większość tych osób, co ciekawe, często w ogóle przez większość życia unikała wręcz kościoła albo gdzieś była na bakier z różnego rodzaju duchowością.
Zastanawiam się, czy to dobrze, czy źle.
Też z sakramentami. Patrzmy na owoce, a może
to jest najważniejsze.
Także zapraszam do lektury.
Tym bardziej, jak powiedzieliśmy, dziś niedziela dobrego pasterza, także też warto się pomodlić za dobrych kapłanów, bo to jest też przyszłość Kościoła. Tak sobie myślę o tym, co będzie działo się w tym tygodniu w archidiecezji gdańskiej. No, będzie się troszeczkę działo. Tak? 13 maja, kolejna uroczystość fatimska, to akurat na...
105. rocznica objawień, tak.
Objawień fatimskich, warto na to zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę również na uroczystości patronalne w archidiecezji ku czci świętego Wojciecha. One zostały przeniesione na 15 maja, prawda?
Tak jest, za tydzień. Dokładnie. Ale poprzedzające jeszcze wydarzenie, to warto mi się o tym wspomnieć, to jest forum charyzmatyczne, które się odbędzie w parafii błogosławionej Doroty z Montów na jesieniu. I to też propozycja dla Państwa. Informacje znajdziecie też na naszym portalu gdanskgość.pl. Tam zapraszamy, wszystkie bieżące wydarzenia też tam się znajdują. Warto też na pewno odwiedzić tradycyjnie spotkanie modlitewne w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w intencji kobiet w ciąży, ojców i dzieci. Temu będzie towarzyszył też wykład.
Ale też ciekawa inicjatywa, od czasu do czasu też o tym wspominamy i warto o tym powiedzieć może właśnie teraz. Rekolekcje dla osób niesakramentalnych, czyli osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Te rekolekcje odbędą się w Twoim kościele Zmartwychwstania Pańskiego.
23-25 maja poprowadzi je ksiądz Wojciech Langowski, ojciec duchowny seminarium gdańskiego.
No właśnie, był też taki czas, że dominikanie prowadzili te
prowadzą dalej.
Duszpasterstwo. Też tak. Zapraszamy do...
Takie duszpasterstwo, tak jak wspomniałeś, też jest w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Jeszcze jedna ważna rzecz mi przyszła tutaj do głowy. Zajrzałem szybko w kalendarz. Jesteśmy w roku rocznicowym gdańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. I 14 maja o godzinie 14:30 będzie msza święta, a po niej spotkanie w auli Jana Pawła II, takie wspomnieniowe, wspominkowe będą uczestnicy pielgrzymek. Ja myślę, że to jest też, już mieliśmy w kwietniu ewangelizację też w Parku Oliwskim, osób, które są zaangażowane w pielgrzymkę. Ja myślę, że to jest dobry czas teraz, żebyśmy pomyśleli o tym pielgrzymowaniu, bo to jest naprawdę...
I podjęli decyzję.
Tak, gdzie idziemy. Ja z mojego, tak powiem, pielgrzymiego doświadczenia polecam na początek, jak ktoś oczywiście nie planuje, czy boi się tego wyzwania dłuższego, to polecam na przykład pielgrzymkę do błogosławionej Doroty w Montach.
Można również polecić pielgrzymkę do Wejherowa, do sanktuarium.
Tak jest, która też niebawem.
To są krótkie odcinki, też opowiadamy oczywiście na bieżąco o tym, co dzieje się w kontekście Santiago de Compostela, ale też tego szlaku pomorskiego, tego świętego, to też zachęcam Państwa do tego, żebyście może odwiedzili te miejsca. Pielgrzymowanie w ogóle to jest ciekawa inicjatywa.
Dobry sposób na poukładanie wielu rzeczy.
No właśnie, jest czas na spotkanie, czas na refleksję, czas na modlitwę. Zachęcam Państwa do tego, żebyście zajrzeli do najnowszego numeru tygodnika Gość Niedzielny. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i słowo o tym, co dzieje się w archidiecezji gdańskiej.
Dziękuję bardzo i polecam naszą gazetę.
Szczęść Boże.
Dzięki.
W drodze.
A na zakończenie jeszcze zapowiedź wydarzenia, które przed nami. Uroczystości patronalne archidiecezji gdańskiej ku czci świętego Wojciecha odbędą się w niedzielę, 15 maja. O godzinie 9 wyruszy z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku piesza pielgrzymka z relikwiami świętego. Na uroczystości zaproszeni są szczególnie ludzie młodzi. O godzinie 9.30 wszyscy wyruszą z kościoła pod wezwaniem świętego Ignacego w Gdańsku Starych Szkotach. O godzinie 12.00 arcybiskup Tadeusz Wojda odprawi uroczystą mszę świętą na wzgórzu świętego Wojciecha w Gdańsku, świętym Wojciechu. A o tym wydarzeniu rozmawiam z misjonarzem z sanktuarium świętego Wojciecha, księdzem Markiem Czajkowskim.
Bliżej.
Witam serdecznie księdza Marka.
Witam pięknie, odwzajemniam i błogosławię sanktuarium świętego Wojciecha, biskupa misjonarza.
A jeszcze dodam, księże Marku, że dzisiaj niedziela dobrego pasterza. Święty Wojciech był dobrym pasterzem?
Och, o tyle był dobry, że mi się przypomina anegdota ojca Pio, nawet z tego filmu o ojcu Pio. Wezwał młodego kapucyna, ojciec Pio, do swojej celi i mówi: dobrze było w nowicjacie, prawda, że było trudno? No było trudno. A jest dowodem na miłość Bożą, że dzieci świętego Franciszka nadal garną się do służby Bożej. I ja muszę powiedzieć, że święty Wojciech, jestem jego pasjonatem i żyję tutaj w świętym Wojciechu, jakbym żył w domu. Nawet muszę powiedzieć, że w związku ze świętym Wojciechem właśnie sobie uzmysłowiłem, że w tym roku dwie rzeczy z historii nam się uobecniają, czy też powtarzają. Jedna z tych rzeczy jest dobra, a druga jest niezbyt dobra. Jedna właśnie jest dobra, ponieważ duch misyjny świętego Wojciecha trwa. W sanktuarium świętego Wojciecha w Gdańsku od 25 lat z górą przy nowej wybudowanej kalwarii na wzgórzu leśnym prowadzimy drogę krzyżową w każdy piątek o godzinie 15, o godzinie miłosierdzia i zawsze jest obecny ten duch misyjny, wątek misyjny, to są nabożeństwa misyjne. A więc Wojciech jako misjonarz istnieje, prawda? To jest ten pierwszy, po 1025 latach Wojciech Święty jako misjonarz jest aktualny, obecny i żywy. No a druga sprawa, no kojarzy się z czymś mniej pięknym, ale kojarzy się właśnie też z Kalwarią świętowojciechową i z kapłanami gdańskimi, którzy przez wiele lat, żyjąc tu na terenie diecezji gdańskiej, archidiecezji gdańskiej, bardzo pragnęli, aby na wzgórzu stanęła prawdziwa Kalwaria, Droga Krzyżowa, a oni, ci kapłani święci, kochani, oni pochodzili z Wileńszczyzny i byli świadkami zniszczenia Kalwarii Wileńskiej, no, przez Sowietów. I mamy taki moment teraz historyczny, że na 1025 lat świętego Wojciecha oraz na 25-lecie w tym roku naszej Kalwarii Wojciechowej na Wzgórzu Wojciechowym, no znowu dochodzi do nas ta nieszczęsna nasza siostra Rosja, która nas jakby zaskakuje czymś strasznym, wojennym. A zatem na Kalwarii, bo wracam do tej myśli, na Kalwarii, na Drodze Krzyżowej w sanktuarium świętego Wojciecha tkwimy w wątku misyjnym, cudownym, wspaniałym, pięknym. Wielu ludzi się angażuje. No i niestety tkwimy w wątku wojennym, w wątku agresji. Tym bardziej zyskujemy motywację dla tej Kalwarii, dla nabożeństw właśnie Drogi Krzyżowej. Ja sobie to poczytuję za wielką łaskę Bożą. Nawet mówię tak czasami dowcipnie, że jest u nas podobnie z Kalwarią jak u jezuitów, z mszą świętą. Księdza nie ma, msza rusza. I mnie czasami nie ma. Przychodzi, dziesiątki osób przychodzą z terenu gdzieś tam od Chylonii, Gdyni, Popróż Gdański. Skromni ludzie zwykli, kobiety, mężczyźni przychodzą, staruszkowie i sami prowadzą drogę krzyżową właśnie. Czy jest pogoda, czy niepogoda, czy zima, czy śnieg, czy mróz. Nie w kościółku, który zresztą też, jak ktoś powiedział, jest chłodnią po benedyktyńskiej, ale prowadzą drogę krzyżową, modlą się za misję. I proszę sobie wyobrazić, prawdopodobnie nie było takiego piątku od 25 lat, od tego sławnego odpustu tysiąclecia świętego Wojciecha po postawieniu Kalwarii na wzgórzu, aby jakiejś grupki wspaniałych naszych chrześcijan nie było tu na wzgórzu z drogą krzyżową. Każdy piątek godzina 15.
A ja się chciałem tak zapytać, bo ksiądz o tym duchu misyjnym tak fantastycznie opowiada, bo on jest księdzu przecież bardzo bliski. Ksiądz wiele lat spędził w Kamerunie, więc jako misjonarz ten duch misyjny, no trudno, żeby nie przekładał ksiądz go tutaj na Pomorze. Jeździ ksiądz z różnymi odczytami, spotyka się z młodymi ludźmi. Jak młodzi ludzie reagują na tego ducha misyjnego? Jak są zaangażowani? Czy to wzgórze Święto Wojciechowe i Święty Wojciech ich pociąga dzisiaj jako patron przecież naszej archidiecezji?
Myślę, że nie będę tutaj odkrywcą, jeśli powiem, że dzisiejsze pokolenie jednak przeżywa w tych sprawach pewną lukę. Ja na przykład do misyjności nie wszedłem jako jakiś wielki specjalista i ktoś, kto niesłychanie rozumie misyjność. Wydaje mi się, że wszedłem do misyjności tej bezpośredniej, właśnie afrykańskiej, po prostu ze zwykłego życia. Oczywiście, że w tamtych latach, 80-tych latach, studiowałem na Akademii Teologii Katolickiej misjologię, zresztą za czasów wspaniałych misjologów polskich, już nieżyjących, werbistów, oblatów. Ale raczej decyzję o wyjeździe na misję i opiece nad misyjnością, o duchu misyjnym, pamiętam dokładnie, że podjąłem na tle mojego zwykłego, osobistego życia kapłańskiego. Dlatego wracając do młodzieży, duch misyjny pojawiłby się w młodym pokoleniu, gdyby zwykłe, codzienne życie nasze tutaj katolickie było pogłębione, mądre, a przede wszystkim gdybyśmy mogli obserwować w młodych ludziach ze strony wychowania, rodzinie, życia w kraju i na świecie, gdybyśmy mogli odczuwać w nich jakąś tęsknotę za Panem Jezusem, za osobą żywego Pana Jezusa. Wydaje mi się, że nas kiedyś do wielkich rzeczy, nazwijmy to tak, pchała tęsknota za Jezusem. Tęsknota takiego rodzaju, wiem, że jesteś, próbuję Cię odczytać w Ewangelii, próbuję Cię zrozumieć, znam Ciebie od moich dziadków, pradziadków, od rodziców. Nie byłoby mojego dzieciństwa, nie byłoby mojej młodości bez Pana Jezusa w tych rozmaitych świętach, takich bez wspaniałych katechetów. I raczej tutaj widzę pewną białą plamę, czy też u młodych dzisiaj. Trudno nakazać młodym ludziom dzisiejszym ducha misyjnego i jakiś wyjazd na misję. Chociaż, jeśli weźmiemy pod uwagę Polskę, Kościół w Polsce jako całość, no, ze zdziwieniem odkrywamy, że dzieje się dużo fantastycznych rzeczy w oparciu o na przykład papieskie dzieła misyjne w Warszawie, w oparciu o dzieło Ad Gentes, w oparciu o dzieło pomocy Kościołowi w potrzebie, w oparciu o najrozmaitsze inicjatywy zakonów polskich, gdyby tylko wymienić salezjanów, ale i palotynów, karmelitów, kapucynów. Wszystkie te zakony, które prowadzą na terenach misyjnych, tak zwanych, wolontariat misyjny. Tam rzeczywiście dzieją się fantastyczne rzeczy i obserwujemy udział wielu młodych ludzi, chłopców, dziewcząt, przynajmniej kilkumiesięczny w pracy autentycznej misyjnej, ale rzecz ducha misyjnego wymaga w Polsce jakby nowego otwarcia. Spodziewam się, że to, co dzisiaj trwa, pewnego rodzaju oczyszczanie nas także w Kościele, że ono zaowocuje takimi pięknymi sprawami jak jednoczenie się Kościoła na świecie. Mamy teraz problem z tym prawosławiem, protestantyzmem, nami, katolikami. Jest jeden przecież Kościół przez Pana Jezusa ustanowiony wieczerniku. Mamy problem z brakiem jedności chrześcijan, a więc ku jedności chrześcijan i ku prawdziwemu duchowi misyjnemu. Mnie się bardzo dziwiono na terenie afrykańskim, jak prości ludzie z innych plemion, powiedzmy ludów, zobacz, o ile łatwiej by wam było głosić Słowo Boże, gdybyście byli zjednoczeni. Niedaleko mnie na misji Diang mieszkali protestanci, byli też nieliczni prawosławni, oczywiście, że muzułmanie i tak dalej, ale świat, ludzie są podzieleni i dlatego świadectwo, głoszenie słowa, przedstawianie Jezusa Chrystusa jako fascynującego Zbawiciela człowieka, no jest osłabione przez brak jedności. Widzisz, że to są rzeczy powiązane, to jest sprzedaż wiązana, to są naczynia połączone. Zadamy pytanie o jakąś jedną rzecz, pojawia się mnóstwo innych.
Księże Marku, na pewno obiecuję, że do tego tematu ducha misyjnego, o którym ksiądz tak fantastycznie, kapitalnie, z wielkim oddaniem i z wielkim zaangażowaniem opowiadał, wrócimy. No, dzisiaj zachęcamy po prostu, żebyście państwo przyjechali na wzgórze Świętego Wojciecha, bo tam tego ducha misyjnego na pewno odkryjecie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać serdecznie. Pozdrawiam wszystkich i błogosławię w języku afrykańskim. Adziwesia, Eimon, Eimfufunsisim. Amen. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w katolickim magazynie W Drodze. Życzę państwu wytrwałości. Proszę nie zapomnieć o wygodnych butach przed wyruszeniem na pielgrzymkowe szlaki. Pięknej i słonecznej niedzieli życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Andrzej Urbański, szczęść Boże.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.